Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, a to jest wtorek, 21 sierpnia 2018 roku, a to jesteśmy my, czyli Krzysztof Kowalski, który audycję zrealizuje, producent i wydawca Sławek Orlik, którego jeszcze nie ma przy stanowisku do odbierania telefonów, i wspierająca go Patrycja Zielonka, także nie widzę. Ja jestem Janusz Wilczyński, kłaniamy się wszyscy nisko i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Będą komentarze słuchaczy, będą nowe tematy. No właśnie, najpierw temat powraca jak bumerang. My informujemy, a zmian żadnych nie widać. PKS jak obsługuje linie miejskie w Szczecinie, tak obsługuje nadal. A z jakim skutkiem? No na przykład takim. Posłuchajmy.
Witam serdecznie, stały słuchacz Adam ze Szczecina. Jest godzina 18:30, poniedziałek. Próbuję wrócić z pracy. Jestem na przystanku Skarbi Mierzyce w stronę Bentley na Gumieńcach. Czekam na autobus linii 108, który powinien być o godzinie 18:15. Linia obsługiwana przez PKS. Autobus cały czas nie przyjechał. Zresztą nie po raz pierwszy. Takie pytanie do pani Hanny Pieczyńskiej. Jak długo PKS będzie obsługiwać jakiekolwiek linie miejskie, skoro się nie wywiązuje z tego, co powinien był robić? Pozdrawiam.
No właśnie, przedstawia atrakcyjne oferty PKS cenowo dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale potem okazuje się, że te oferty nie są szczególnie atrakcyjne dla pasażerów. Jak długo jeszcze? No, zobaczymy. Do tematu wrócimy. Do Hanny Pieczyńskiej pytania są, więc kiedy wybierzemy taki pakiecik, to Hanna Pieczyńska wystąpi na naszej antenie. A teraz wakacyjny temat. Przenosimy się nad jezioro Miedwie. Piękne kąpielisko, plaża, ale właśnie z tym pięknem to różnie bywa. Napisał do nas jeden ze słuchaczy. W te wakacje dość często odwiedzam jezioro Miedwie z dziećmi. Blisko od Szczecina, ciepła woda, w miarę bezpiecznie, bo dość płytko. Ciekawe atrakcje dla dzieci. Gokarty, wata cukrowa, dmuchane domki i tak dalej. Nawet duża ilość osób nie przeszkadza. Odwiedzanie tego miejsca jednak obrzydza smród i bałagan, który wydobywa się ze śmietników ustawionych wzdłuż głównej ścieżki przy jeziorze. Kilka dni temu zauważyłem podobne zjawisko, ale w mniejszym stopniu. Wczoraj granice syfu, tak napisał słuchacz, przepraszam innych słuchaczy, ale takie tu określenie pada, zostały przekroczone konkretnie, a to chodzi o to wczoraj, to jest niedziela, czyli już przedwczoraj. W załączniku przesyłam kilka zdjęć. Sytuacja wydaje się nieprawdopodobna i w zasadzie niemożliwa, a jednak ciekawi mnie, kto zarządza tym obiektem i kto pozwala na takie zaniedbania. No właśnie, sprawa śmieci będzie dzisiaj jeszcze poruszona w kontekście naszych nadodrzańskich pięknych, wyremontowanych bulwarów. Patrzę na te zdjęcia i rzeczywiście włos się na głowie jeży, bo jeżeli jest tyle osób na plaży, jeżeli jest tyle śmieci, to trzeba te śmieci wywozić nie raz czy dwa, a może nawet trzy razy w ciągu dnia, żeby to jakoś wyglądało i żeby to jakoś pachniało. Wysokie temperatury, zamknięte worki foliowe, zamknięte pojemniki, fermentacja, no smród oczywisty. To jest czas reakcji, jest 12:08, Sławek już na stanowisku i są właśnie zdjęcia wrzucone na naszą stronę internetową przez Sławka. Między innymi zdjęcie kasztanowca, który to okaz widać z naszego okna. No i cóż, ten kasztanowiec wygląda jak wszystkie w naszym mieście, czyli liście są zrudziałe, zwinięte w takie charakterystyczne ruloniki i to nie tyle upał, chociaż to też, co działalność szrotówka, takiego owada, który od wielu już lat dręczy i trzebi nasze kasztanowce. Drzewa jeszcze dają sobie z nim jako tako radę, ale jednak wyglądają nieciekawie. O ile jeszcze w maju czy w czerwcu wygląda to porządnie, to potem już drzewa wyglądają tak, jakby już dawno, dawno była jesień. Dzisiaj będziemy rozmawiali z prezeską Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew na ten temat, czy jest wreszcie jakiś ratunek dla kasztanowców, czy ludzie już mogą sobie poradzić z szrotówkiem, czy nadal jesteśmy w tej walce bezradni. To jeden z tematów. Drugi, jak wspomniałem, to sprzątanie i porządek na bulwarach. Przeniesiemy się także do Świnoujścia. Tam problem wjazdu nieuprawnionego i nie w porządku wobec innych stojących w kolejce na przeprawę w Karsi Boże. No i będzie także o tym, czy niepełnosprawny, który ma zajęte miejsce parkingowe właśnie w Świnoujściu, wyznaczone dla niepełnosprawnych, może stanąć na innym miejscu płatnym i nie płacić za to miejsce. O tym także będzie i wrócimy do pytania od naszego słuchacza, na jakich zasadach niemiecka policja tutaj w strefie przygranicznej, a może nie tylko w przygranicznej, ma prawo kontrolować polskich kierowców. Jeden ze słuchaczy widział taką sytuację w piątek. To nasz plan. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować. Liczymy na współpracę słuchaczy. A teraz przenieśmy się na teren naszego regionu. Nie tylko w naszym regionie można spotkać sklepy tej sieci. Jest ona bardzo popularna w mniejszych miejscowościach. No i właśnie jest pytanie od słuchacza.
Ja dzwonię z Klinik, stały słuchacz. Pracuję w Dino w Klińskach i dowiedziałem się właśnie dzisiaj, że Dino ma otworzyć stację CPN przy swoich marketach, żeby w niedzielę były po prostu wszystkie pracujące. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest legalne w ogóle prawem. Dziękuję.
Powiedział pan, co charakterystyczne stacje CPN, czyli widać, że sporo pan już lat żyje na tym naszym świecie. Kiedyś były rzeczywiście stacje tylko CPN. A co do samego meritum, grupa Dino wysłała takie oświadczenie niedawno do mediów, że rozważa różne opcje rozwoju. W najbliższym czasie jednak grupa nie zakłada otwierania stacji benzynowych przy sklepach. W najbliższym czasie. Ale rzeczywiście jest taka koncesja na obrót paliwami ciekłymi dla spółki Dino i dzięki temu sieć może wykorzystać tę koncesję do budowy stacji paliw przy swoich marketach. Możliwe jest także wypracowanie nowego formatu sklepów, mniejszych placówek zlokalizowanych na terenie stacji paliw i jeszcze inny wariant zakłada uruchomienie stacji paliw na potrzeby własnych centrów logistycznych. Tak jak powiedziałem, sieć zaprzecza jednak, aby w najbliższym czasie planowała otwieranie stacji, ale co będzie? Kto to wie? W każdym razie, słuchaczu, wygląda to tak, że wszystko będzie przeprowadzone zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami. A jak będzie, zobaczymy. W każdym razie z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że sieci sklepów detalicznych prowadzą obecnie w Polsce 187 stacji paliw, z reguły zlokalizowanych przy marketach. Liderem jest Intermarché z 63 stacjami, Carrefour ma ich 43, a Tesco 29. Jednak biorąc pod uwagę to, że mamy teraz coraz mniej handlowych niedziel, a w przyszłym roku ma ich wcale nie być, no to rzeczywiście być może pojawią się takie sklepy większe czy mniejsze właśnie przy stacjach paliw i te stacje będą coraz częstsze. To jest czas reakcji, 12:12. Teraz wrócimy do sprawy studzienki, która dojrzewa i my też już dojrzeliśmy do tego, żeby zapytać Telekomunikację Polską, czy coś zamierza z tym fantem zrobić.
Dzień dobry, redakcja, kłania się Jacek, stały słuchacz z ulicy Słupskiej ze Szczecina. Mnie już miesiąc, odkąd monitorowałem i interweniowałem u Państwa w sprawie uszkodzonej studzienki Telekomunikacji Polskiej, która została zabezpieczona w dość atrakcyjny sposób patykami z lasu i kawałkiem taśmy. No i do tej pory nic się w tej sprawie nie zmieniło. To znaczy, że ta artystyczna instalacja w dalszym ciągu stoi. Pozdrawiam i kłaniam się.
Ja też mam wiele lat. Telekomunikacja Polska? Oczywiście, że tak. Jak i Orange, to mi koledzy mówią. Koledzy, to Telekomunikacja Polska, Orange to taka nazwa handlowa. Nie, nie, rzeczywiście. Orange, zwrócimy się do Orange z zapytaniem, co z tą studzienką, która tak dojrzewa i nie wiem ku czemu dojrzewa, bo przecież nie jest to wino. Czas reakcji. Teraz może sprawa na turystów. Wczoraj Przemek Szymańczyk rozmawiał z Henrykiem Nogalą, sekretarzem miasta Międzyzdroje, o tej nieoficjalnej, ale już takiej, można powiedzieć, zwyczajowo usadowionej w Lubiewie koło Międzyzdroju, właściwie jest to dzielnica Międzyzdrojów, plaży dla naturystów. Napisała do nas słuchaczka, czy też słuchacz, nie, to był słuchacz, dzisiaj słuchaczki w tej sprawie będą. że nie podoba mu się ta plaża, że są homoseksualiści, że nagie osoby, że się przechodzi z dziećmi i że ogólnie nie wygląda to najlepiej i że tak być nie powinno. No cóż, to jest miejsce, gdzie od lat naturyści przyjeżdżają. Jak mówił wczoraj Henryk Nogala, miejsce już nie ma tej świetności, co dawniej, w latach 80. czy 90., ale rzeczywiście zwolennicy opalania się nago pojawiają się tam. Nasz słuchacz wskazywał, że nago opalanie się to nic takiego, ale dochodzi tam również do różnego rodzaju sekscesów, tak to nazwę. No właśnie, i w tej sprawie mamy przegląd plaż przy polskim wybrzeżu. A dlaczego przegląd? No to posłuchajmy.
Dzień dobry, mam na imię Maria, mieszkam w okolicy Lolczewa. W ubiegłym roku i w tym przyszłam pieszo od Świnoujścia do Jastrzębiej Góry. Były to kilkudniowe wypady, wracałam do domu, ale mijałam właśnie różne plaże. I była w tym plaża w ubiegłym roku w Lobiatowie, ale widocznie pogoda nie sprzyjała i może jedna para gdzieś nudystów była zaparowana. Ale w tym roku wybrałam się w kierunku wschodnim naszego wybrzeża i przed Dębkami była duża plaża naturystyczna tak zwana tam. I z jednej strony, właśnie od strony Dębków była tablica drewniana, mała tablica, napis brzmiał plaża naturystyczna, a na piasku wyryte było dużymi literami dalej nago. Ale to było tylko z jednej strony, więc z tej strony, co nadchodziłam, nie było żadnej informacji. To właściwie ta plaża nie przeszkadzała nikomu, bo bardzo dużo osób szło, tak zwanych tekstylnych, wśród nich i ja. A naturyści przeważnie przebywają w głębi pod wydmą. Czasami tylko przechodzą do wody i wtedy można zauważyć ich, albo gdzieś tam daleko pod wydmą. Jest jeszcze plaża w Grzybowie dosyć taka liczna i w niektórych miejscach po parę par można było zobaczyć rozebranych ludzi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten raport z naszego wybrzeża. No cóż, pani mówiła o Lubiatowie. Jest taka plaża rzeczywiście w okolicach Łeby. Tu nie chodzi o nasze Lubiewo właśnie. No i teraz mail od pani Anny. Sytuacja na okupowanej przez turystów i innych plaży w Lubiewie nie jest wcale taka ślankowa, jak ją przedstawił urzędnik z Międzyzdrojów i jeden ze słuchaczy. Na wydmach czają się bowiem różni podglądacze i nie chcę nawet wiedzieć, co oni tam robią i filmują. No właśnie, częściowo pani sobie odpowiedziała, filmują. A jeżeli robią rzeczy nieobyczajne, to rzeczywiście trzeba wzywać policję. Znajoma widziała nawet ostatnio kopulującą na wydmie parę. Tu pani odpowiem, że tak zwani tekstylni także to robią, to się także zdarza i to nie ma nic związanego z nagością, bo można być w kostiumach kąpielowych i także można to robić. Chcieli być zapewne widoczni, pisze pani Anna, nawet z brzegu morza. No to tutaj, jeżeli tak, no to także przydałoby się zawiadomić policję w tym właśnie momencie. Na ostatnim zejściu na plażę, gdzie wypisali swoją obecność naturyści, pojawiły się ostatnio wymalowane literki LGBT. No to są oczywiście nieoficjalne dopiski. Kolejne grupy odmieńców seksualnych ogłaszają swoją aktywność w Międzyzdrojach. Trzeba koniecznie zrobić z tym porządek, zanim ta piękna plaża zyska nazwę Sodoma i Gomora. Tyle pani Anna w tej sprawie. No i jeszcze jest jeden komentarz. Proszę się w niego uważnie wsłuchać, ponieważ jakość połączenia jest nie najlepsza.
Dzień dobry, nazywam się Mirka. Kiedyś w swoich czasach, jak była młodsza, też to sam korzystałam. Ale w takim razie, jeżeli są takie naciski na wydzielenie i na oburzenie wszystkich strażowiców, proponowałabym również wydzielenie strefy dla osób, które spożywają alkohol, mimo że tego nie wolno robić, dla dzieci i jeszcze dla innych grup. Dziękuję uprzejmie.
No właśnie, osoby spożywające alkohol czy palące na plaży papierosy i nieprzyjemne spędzanie czasu nad morzem gotowe. Tak jak mówił wczoraj Henryk Nogala, plaża jest bardzo szeroka, rozległa, należąca do gminy Międzyzdroje, także do Wolińskiego Parku Narodowego, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie, a jeżeli przechodzimy przez taką naturystyczną plażę i tutaj oczywiście nie ma mowy o żadnym nakazaniu, tak jak w Lubiatowie, żeby zdjąć siebie tekstylia i przejść przez ten odcinek. Może patrzeć na morze właśnie i przejść sobie przez ten odcinek i nic złego się nie stanie. Natomiast nieobyczajne zachowania trzeba niezwłocznie od razu zgłaszać policji. To jest czas reakcji, 12:18. Teraz króciutko będzie na temat szkód. Jedna szkoda dotyczy uszkodzonego pojazdu. I o co chodzi? Proszę bardzo, już czytam. Pani Iza napisała. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. W sobotę 18 sierpnia przy dworcu PKP na tym rondzie pod wiaduktem kolejowym jechaliśmy autem wypożyczonym do ślubu. Na rondzie leżało pełno złomu, śruby, kawałki blach, części samochodowe, które uszkodziły nam dość znacznie auto. Oczywiście wezwaliśmy policję na miejsce, zrobiliśmy zdjęcia, ale tu zaczynają się schody. Jest kamera policyjna, ale nie udało się ustalić, z jakiego auta to wypadło. Zarząd dróg nie bardzo poczuwa się do winy, że to wszystko leżało na drodze i torowisku tramwajowym. Poszukujemy więc osób, które może coś widziały piątek, sobota w tym miejscu, bądź czy komuś jeszcze zdarzyła się tam jakaś szkoda. Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek informacje. Pani Izo, dobrze, liczymy na naszych słuchaczy. 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Liczymy także na panią. Mam nadzieję, że oprócz rozmowy z ZDTM złożyła pani odpowiednie pismo. No i być może będzie trzeba poszukać również wsparcia prawnika, bo tutaj wydaje się jednak, że racja jest po pani stronie, szczególnie jeśli państwo wezwali policję na miejsce tego zdarzenia. To ZDTM powinien państwu te szkody wyrównać, natomiast potem powinien szukać sprawcy, czyli właśnie tego, kto pogubił różne części do złomowania przeznaczone. I jeszcze kwestia jednej szkody i apel. Chciałbym za waszym pośrednictwem, napisał pan Igor, zgłosić apel do kierowców poruszających się w stronę centrum trasą zamkową mniej więcej 2 tygodnie temu. Otóż jadąc w zwolnionym ruchu trasą w kierunku centrum, przejeżdżające samochody zostawały pomalowane czymś w rodzaju farby koloru białego nakładanej natryskowo z szerokiej dyszy. Ekipa malująca natryskowo po lewej stronie jezdni nic nie robiła sobie z faktu, że wraz z silnym wiatrem od strony południowej natryskiwany materiał w połowie ląduje z wiatrem na wolno poruszające się pojazdy. Ponieważ byłem na urlopie, dopiero teraz zauważyłem, że nie można tego zmyć ani płynem do szyb, ani rozpuszczalnikiem benzynowym. Cały przód oraz lewy bok pojazdu jest w białych kropkach. Apeluję więc za pośrednictwem Radia Szczecin i audycji Czas Reakcji o to, że jeżeli są inni kierowcy, którzy w tych dniach, około 2 tygodni temu, jechali i doświadczyli tego samego, to może niech potwierdzą ten fakt na antenie, bo w grupie siła i razem spróbujemy powalczyć o naprawę szkód w naszych autach. Ja przypomnę, że mieliśmy już na naszej antenie sprawę spadających na pojazdy kawałków betonu z trasy zamkowej. No i tutaj Zarząd Dróg Transportu Miejskiego poczuwał się do odpowiedzialności. Jest ubezpieczona firma, są odpowiednie środki, która wykonuje te prace. I w tym przypadku też, oczywiście w jedności siła, ma pan rację, ale proszę się zwrócić bezpośrednio właśnie z roszczeniem, z pismem do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego i proszę nam dać znać, jaki jest efekt zwrócenia się właśnie do tej instytucji. To jest Czas Reakcji, 12.22. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin. Tak jak mówiłem, tam jest zdjęcie kasztanowca, piękne, wyniosłe drzewo u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulicy Mickiewicza. No niestety większość liści jest zrudziała, pozwijana, nie wygląda to najlepiej. No i wszystko wskazuje na to, że taki wygląd, w cudzysłowie, drzewo zawdzięcza szrotówkowi, szrotówek kasztanowcowiaczek. To owad, który od dobrych kilku lat jest zmorą szczecińskich kasztanowców i nie tylko szczecińskich. Rozprzestrzenia się on po całej Polsce. Z nami jest Barbara Stępień, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przypomnę, że pani prezes w maju przejęła nadzór nad nasadzeniami, pielęgnacją i ewentualną wycinką drzew w Szczecinie. Jest także kierownikiem referatu do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta Szczecin w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pani prezes, proszę powiedzieć, jak z tym zwalczaniem szrotówka w Szczecinie? Ja pamiętam informację z 2016 roku. Właśnie wtedy podjęto taką skomasowaną akcję. Ona miała przebiegać i przebiegała etapami. Pierwszy to wygrabianie liści z 1626 drzew w promieniu minimum 2 metrów powyżej rzutu korony, 4-krotnie w sezonie wraz z ich wywozem i spaleniem. W drugim etapie wykonawca wywoził i utylizował worki z liśćmi kasztanowca. No i zadaniem ostatniego etapu miało być nawożenie tych drzew, żeby je po prostu wzmocnić. No właśnie, proszę powiedzieć, czy te działania były skuteczne? Chyba nie.
To znaczy te działania są cały czas realizowane i skuteczność tej metody właśnie poprzez wygrabianie liści i ich utylizację w zasadzie ogranicza populację tego szkodnika w 30%. Jest to największa powiedzmy liczba ograniczenia tego szkodnika w stosunku do innych metod, które też były w Szczecinie i nie tylko w Szczecinie. Podejmowane były próby różnego rodzaju, żeby ograniczyć populację tego szkodnika. Tyle tylko, że tamte miały skuteczność dużo, dużo mniejszą. W związku z tym zakładanie takich pułapek feromonowych w postaci zmontowanych na drzewie czy lepów w postaci folii, którymi się owijało drzewa, to z jednej strony, owszem, może trochę wpływało na ograniczenie tego szkodnika, ale również ginęły przy tym owady pożyteczne. W związku z tym na szerszą skalę się tego nie stosuje, tak samo jak w warunkach miejskich nie można stosować oprysków z drzew z uwagi na szkodliwość dla przede wszystkim ludzi. Jeśli chodzi o Szczecin, wszystkie te metody, tak jak pan powiedział, są stosowane i ponieważ susza i wysokie temperatury wpływają w istotny sposób na zwiększenie populacji tego szkodnika, opad liści rejestrujemy wcześniej niż normalnie w ubiegłych latach to się zdarzało. Niezwłocznie przystępujemy już teraz. Administrator terenów zieleni, czyli Zakład Usług Komunalnych, już podejmuje działania, żeby te wszystkie liście wygrabić, utylizować. Worki do zbierania liści przez osoby fizyczne są do pobrania w Zakładzie Usług Komunalnych, który też będzie je odbierał. Więc tę metodę na taką szeroką skalę już wprowadzamy, już stosujemy.
Czy ma pani informację, a pewnie śledzi pani fachową prasę, o tym, że naukowcy są już blisko wymyślenia takiego kierunkowo działającego środka na szrotówka, który właśnie nie będzie zabijał innych owadów? Czy na razie niestety nie widać końca tej walki?
Śledzę literaturę, wszystkie próby podejmowane w tym kierunku. Ten szkodnik występuje do 1985 roku i oczywiście on się rozprzestrzenia i ta skala w tej chwili jest na pewno w całej Polsce bardzo duża, natomiast tak jak literatura fachowa i wszyscy fachowcy potwierdzają, to grabienie jest najmniej szkodliwe dla środowiska i wychodzi na to, że jest najskuteczniejsze. Jest to problem, który oczywiście dotyczy całej Polski. W różnych miastach różne metody były stosowane, łącznie z iniekcją, zresztą w Szczecinie też, ale ta metoda, jak obserwowaliśmy, była moim zdaniem dosyć skuteczna, tyle tylko, że ten preparat nie został dopuszczony do stosowania na rynku, a tym samym nie można tego wprowadzać. Naukowcy pracują oczywiście nad tym, żeby coś robić w tym kierunku, bo może sam szkodnik nie doprowadza bezpośrednio do obumarcia drzew, bo mówię, to co obserwujemy to jest na pewno niepokojące mieszkańców, ale na pewno w jakiś sposób osłabia drzewa efekt może być taki, że jesienią drzewa jeszcze wypuszczą liście, nawet może dojść do kwitnienia i to jest zagrożenie, że w okresie zimowym mogą przemarzać. Więc to jest taki efekt, który na pewno wpływa na kondycję drzew, ale proszę się nie niepokoić, to nie doprowadza bezpośrednio do tego, żeby drzewa obumarły.
No i właśnie, zrobimy to potwierdza wszystko, pani prezes, że jeżeli mamy do czynienia ze szrotówkiem od 1985 roku, to widać, że te drzewa jednak są, żyją, chociaż pewnie nie jest im lekko.
Na pewno nie i na pewno ten efekt to jest ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy obserwować jeszcze w pełni sezonu wegetacyjnego, ale jak mówię, temperatura i susza są tym czynnikiem, który sprzyja rozmnażaniu tego szkodnika i ten efekt jest dużo bardziej widoczny w tym roku niż w latach ubiegłych.
Czyli już rozpoczynają się działania polegające na takim doraźnym zwalczaniu szrotówka, grabienie tych uschłych liści, palenie ich, to jest też jakaś metoda. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Prezes Barbara Stępień, Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, kierownik referatu do spraw ochrony środowiska Urzędu Miasta Szczecin, a przy naszym telefonie Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A przed nami zarejestrowany telefon.
Marek z tej strony. Ja do czasu reakcji, żeby spytali się urzędników odpowiedzialnych za bulwary, jak to jest? No już sporo czasu bulwary są czynne dla turystów i mieszkańców i żaden z nich nie chodzi, nie widzi, co się dzieje. Ja mam działkę na Wyspie Grodzkiej, więc jestem co weekend przez 2 dni. Plewają, są pełne, są raz dziennie sprzątane, tylko z samego rana. Później to, co się dzieje, to jest żałosne, naprawdę. To jest aż obrzydliwe w niektórych miejscach, jaka ilość śmieci jest. Czy naprawdę ciężko dołożyć lub większe kosze zamontować? Są przecież estetyczne projekty tych śmietników, wcale nie trzeba kubła normalnego stawiać. Chociaż i takie kubeł czasami stoją gdzieś i ludziom to nie przeszkadza, wrzucają normalnie śmieci, bo wolą do śmietnika, tego próbujemy ich uczyć. Ale jak mamy to zrobić, skoro śmietniki są pełne? Dziękuję, miłego dnia.
Panie rzecznik, czy rzeczywiście śmieci są tylko wywożone i sprzątane z tych koszy, które mamy na bulwarach raz dziennie?
Chodzi o te kosze, które są wzdłuż bulwarów, więc
tak jest.
Od poniedziałku do czwartku faktycznie to odbywa się raz dziennie w godzinach od 5 do 9 rano. Firma sprzątająca tutaj wypróżnia te kosze, ale od czwartku do niedzieli, tutaj nie zgodzę się z słuchaczem, ponieważ te kosze są opróżniane 2 razy dziennie, rano i po południu.
Czy w Pani opinii jest to wystarczające od poniedziałku do czwartku właśnie raz dziennie rano?
Powiem tak, tutaj nasi pracownicy techniczni, oprócz tego, że mamy firmę sprzątającą, zakontraktowaną, która sprząta, tak jak wspomniałam, rano w godzinie 5-9 i tam od czwartku do niedzieli popołudniami również, to nasi pracownicy działu technicznego również przechodzą tymi bulwarami. Jeżeli widzą, że kosze są przepełnione, to reagują i albo sami je wypróżniają, albo tutaj interwencyjnie zgłaszają to do firmy, z którą mamy podpisany kontrakt. Więc to tak też nie jest, że my jesteśmy obojętni i nie zwracamy na to uwagi, bo przykładam do tego dużą wagę i naprawdę staram się, aby te kosze były wypróżnione i było czysto. Przy food truckach dostawiliśmy dodatkowe kosze, pojemniki na śmieci, które do których po prostu klienci będą mogli wrzucać swoje śmieci, nie będą musieli zapełniać tych małych koszy. Także no tutaj pilnujemy tego i staramy się, żeby ta czystość jednak była utrzymana. Jeżeli to są większe imprezy masowe, to ta częstotliwość też wypróżniania tych koszy jest oczywiście większa.
Czy food truckowcy, właściciele tych pojazdów, mają obowiązek mieć jednak też własne pojemniki przy tych przybytkach?
Food truckowcy, właściciele tutaj, którzy stoją w naszej strefie food trucków, mają własną wiatę na śmieci, do której wyrzucają swoje śmieci, które oni generują. Tak, jeżeli mają jakieś zapotrzebowanie, jeżeli
przywożą
towar. A klienci mają właśnie te małe kosze wzdłuż bulwarów i dodatkowe 2 duże kosze, 120 litrów wystawione, żeby te śmieci po prostu lądowały w tych większych śmietnikach.
Wiele zależy od kultury nas samych, tych, którzy odwiedzają bulwary, bo przecież jeżeli jesteśmy odpowiednio wychowani i kulturalni, to będziemy dźwigać ze sobą taki papierek czy kubeczek, a przecież nie jest to wielki ciężar jednak, aż znajdziemy jakiś kosz na śmieci. Ale tych koszy jest sporo i będzie więcej?
Na tę chwilę mamy zostawione 2 dodatkowe te 120 litrów przy food truckach. Dodatkowo też jakby przy tym na bulwarze gdyńskim też są dostawione dodatkowe śmietniki. Więc no tutaj staramy się naprawdę działać i reagować od razu, jeżeli mamy jakieś sygnały, jeżeli tutaj zauważymy sami, czy nawet ktoś nam zwrócił uwagę, to od razu po prostu interweniujemy, od razu działamy, żeby tu zachować ten porządek, bo to są miejsca reprezentacyjne. Tutaj naprawdę przychodzi dziennie wiele osób spaceruje całymi rodzinami i nie chcemy, żeby tutaj ta wizytówka miasta wyglądała źle i gdzieś tam te śmieci były nieposprzątane, więc na to jesteśmy wyczuleni.
Czyli od czwartku do niedzieli sprzątane jest i rano,
I rano, i po południu.
Po południu, tak. Są tam codzienne takie patrole w trakcie, jakby trzeba było zainterweniować właśnie, bo jest tych śmieci więcej. Nagle przyjechały 4 wycieczki 5 autokarami albo 6 i po prostu jest tych śmieci więcej.
Tak, no mówię, tutaj nasi pracownicy działu technicznego bez przerwy w zasadzie patrolują te bulwary i nasze tutaj okolice i sprawdzają, jak to wygląda. Jeżeli jest taka potrzeba, to doraźnie to robią sami albo po prostu zgłaszają interwencyjnie do firmy, która obsługuje tutaj bulwary.
510-37-36, odbiorę telefon, mam nadzieję, że w tej sprawie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Czy pan
Przemek
w sprawie śmieci na bulwarach, panie Przemku?
Tak, zgadza się.
Bardzo proszę.
Czy nie można na tych bulwarach postawić 2 czy 3 takich kontenerów, jak stoją normalne w blokach, takie duże śmietnikowe? Wiatry, takie duże.
No właśnie, o tym pan Marek wspominał także. Kwestie estetyki, ale jeżeli one by były w jakimś takim łagodnym, ciemnym, prawda, kolorze, czy to szarym, grafitowym, czy zielonym, to chyba by tak nie przeszkadzało, panie Przemku.
No myślę, że nie. No to się nawet komponuje z bulwarami, ponieważ wszystkie ściany, wszystkie elementy są praktycznie szare i brązowe.
O właśnie, a może postawić taką ściankę z granitu, prawda, i za tą ścianką mógłby taki pojemnik stać, żeby od strony wody nie było go widać i żeby było ślicznie i pięknie.
No jest taka możliwość, żeby to postawić i jakby to było wmurowane, wtedy myślę, że w nocy można by było to zamykać na klucz, żeby firma, która opróżnia, miała dostęp po prostu do tego.
Rozkręcamy się, panie Przemku, bo ja tu mam wizję, właściwie tę wizję mi podpowiedział Krzysztof Kowalski, realizujący audycję, że może takie podziemne, że na przykład my z poziomu gruntu, po którym chodzimy, wrzucamy taki śmieć, a tam jest taki podjeździk i tam w środku jest taki pojemnik. Pani Celino, niezłe mamy wizje, prawda?
Znaczy wizje zawsze są, można je rozpatrzyć, prawda? Tutaj no, bulwary są miejscem, które dosyć niedawno zaczęło po prostu tutaj być tak intensywnie odwiedzane i my też staramy się tutaj reagować na bieżąco. Nikt nie mówi, że nie, że te wizje są złe, bo są, uważam, że są dobre i myślę, że w perspektywie czasu są do rozpatrzenia.
I jeszcze jedna w takim razie sprawa. Zejścia na bulwary po obu stronach Odry, po schodach z Mostu Długiego. Ja tam byłem tuż po Pyromagic następnego dnia około 14. No i było tam bardzo brudno. Wiele papierów, petów, zeschłych liści. Czy to należy do żeglugi szczecińskiej turystyki i wydarzeń ten obszar? Czy też to jest Zarząd Dróg Transportu Miejskiego i trzeba by ich poprosić, żeby jednak też tam się pojawiali i sprawdzali stan czystości? Bo turystów, no i nas Szczecinian przychodzi i chodzi tamtędy bardzo wielu.
Więc tak, tutaj to jest już teren Zarządu Dróg i Transportu, tak jak pan powiedział, ale wiem, że oni też tam sprzątają, są tam 3 razy w tygodniu, także mają interwencyjne patrole, także nad tym też panują. No Pyromagic to też duża impreza, po której nie da tak się po prostu w ciągu godziny czy 2 wszystkiego dokładnie wysprzątać, więc sądzę, że to po prostu była kwestia kilku godzin, a te zejście było posprzątane.
No i jest z nami jeszcze jeden słuchacz, dzień dobry.
Witam. Pytanie.
Pan Marek.
Co weekend są imprezy na plaży. Czy kamera jest ustawiona w ogóle na most? Bo widzieliście kiedyś, ile butelek i wszystkiego ląduje w wodzie? Ja jak nocuję na działce, to wieczorem wychodzę na spacer, chodzę w tamtych terenach i widzę, ile pijanej młodzieży jest na moście i co oni robią. A jakoś nie zauważyłem, żeby tam chociaż jeden patrol straży miejskiej po 22 się przechodził, a imprezy są do 3-4 rano, bo słyszę, jak muzyka gra. No, zastanawiające.
Dziękuję, panie Marku, bardzo. Z jednej strony właśnie kultura tych wypoczywających tam pod chmurką, no a z drugiej strony rzeczywiście, czy tam są patrole po 22, czy ktoś tam czuwa? Tam jest przecież też bosman, prawda?
Który tak, co prawda nie jest od tego, tutaj... ale... Mamy, odpowiadając na pytanie pana, oczywiście mamy teren monitorowany i kamery też są skierowane na most. No tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, to też dużo zależy od kultury osób, które tam przychodzą i od świadomości tych osób, bo jeżeli nawet my mamy patrole i patrole upominają tutaj wypoczywających, przybywających na tutaj w naszych okolicach, na bulwarach czy na Wyspie Grodzkiej, no to dużo po prostu zależy też od osoby, która albo weźmie to upomnienie do siebie i faktycznie zmieni swoje zachowanie, albo po prostu zlekceważy je i będzie dalej postępować.
A ma
tak
pani,
samo.
Pani Celino, taką wiedzę, czy ta kamera jest tam nakierowana na ten most, czy też nie?
Jest kamera nakierowana na most.
No to może warto też o tym przypomnieć jakimiś tabliczkami, żeby osoby, które wyrzucają śmieci wprost do wody, w tym butelki, tego nie robiła. Z nami jest pan Piotr. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie. Ja się specjalnie zatrzymałem, bo słucham waszej audycji i nasunęła mi się taka myśl. Niedawno byłem na wycieczce za granicą z żoną i byliśmy w pięknych miastach, gdzie przebywa codziennie po paręset tysięcy turystów. No nasz Szczecin nie jest Wenecją, nie jest Amsterdamem, nie jest Paryżem, nie jest Neapolem.
Ale robimy, co możemy.
Robimy, co możemy. I jak na razie to możemy, turyści mogą co najwyżej oglądać śmieci, bo szczerze mówiąc, nasze miasto stało się od ładnych parunastu lat miastem wbrew pozorom brudnym, bo 30-40 lat temu można było, co chwilę były śmietniczki rozstawiane i były na ulicach było widać te śmietniczki. Teraz te śmietniczki, jeżeli się przejdzie po mieście, po bocznych ulicach i nie tylko, zniknęły. Wystarczy przejść się po Krzywoustego, po której nie ma praktycznie śmietniczek, do których można by było wrzucić. I trudno jest nieść butelkę, no taka jest natura ludzka, plastikową, czy opakowanie po hamburgerze.
Czyli panie Piotrze, więcej tych śmietników, a czy w tych miastach, w których pan był, jest dużo? Tych w Amsterdamie na przykład?
No dokładnie. No prozaiczna sprawa, nie można się odwoływać, że kultura ludzi i to, no jak nie ma śmietniczki, to gdzie to wrzucić? To jest tak, jakby na osiedlu nie było śmietnika, to ludzie by wyrzucali gdzieś tam w miejscu obok na osiedlu, bo gdzieś te śmieci muszą wyrzucić, no proste.
Dziękujemy panie Piotrze.
Śmietniczek. Dziękuję.
Pozdrawiam bardzo. Serdecznie, jest z nami pan Andrzej.
Tak, dzień dobry. Kłaniam się, pozdrawiam redakcję Czasu Reakcji. Ja dzwonię tutaj merytorycznie w sprawie właśnie związanej z takim porządkiem i spożywaniem też napojów alkoholowych, które tutaj, mówię o dzielnicy Prawobrzeża, Szczecin-Dąbiu, uniosły do jakiegoś kuriozum, bo straży miejskiej tutaj po prostu jak na lekarstwo. Nie ma jej w ogóle, bo patroli to nie ma. Tutaj chodzą gdzieś z dziećmi na tą plażę przy rzece Płoni za Tasem Słowiańskim. W parku na Placu Słowiańskim można znaleźć prawdopodobnie setki pustych butelek, puszek, śmieci, ludzi, którzy przedstawiają chyba swoim zachowaniem taką patologię, pijących na umór alkohol przy tej plaży tam. To jest przed takim starym młynem, tutaj wszyscy wiedzą w Dąbiu, gdzie to jest. I to jest taki odcinek od tego mostu przy komendzie policji w kierunku właśnie tego starego młyna przy takich kilku działkach. Więc ten odcinek Płoni tam jest tak zaniedbany i tego parku. Jest tyle pustych butelek, opakowań po alkoholu, pobitych butelek, gdzie codziennie naprawdę latam, dbają się tam dosłownie libacje alkoholowe, tam Straż Miejska w ogóle nie zagląda.
Dziękuję panie Andrzeju za to, że pan o tym mówi. Ja pływam czasami kajakiem po Płoni, wpływam sobie właśnie z Dąbskiego w Płonie i widzę to, bo czasem wysiadam z tego kajaka i rzeczywiście tam widok tych śmieci jest zatrważający. My do tej sprawy wrócimy, bo nie jest pan pierwszym słuchaczem, który o tym mówi. 12.45 to jest czas reakcji. Proszę słuchaczy, którzy chcą jeszcze na temat tej czystości lub jej braku na bulwarach porozmawiać, dzwonić już pod czujny 510-37-32 albo mailowo do nas się zwrócić. Czas reakcji @radioszczecin.pl, a naszemu gościowi Celinie Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Oby było czyściej. Nie chcę tutaj się na jakiegoś bohatera kreować, ale rzeczywiście, no jak mam śmieć, to go niosę, aż wreszcie jest miejsce, gdzie go mogę wyrzucić, ale z drugiej strony, no rację ma też pan Piotr, że w dużych miastach, w których bywa, jest tych koszy o wiele więcej, a rzeczywiście w Szczecinie są takie miejsca, gdzie idzie, szuka się, szuka i długo można nie znaleźć. Teraz przenosimy się do Świnoujścia. Przy naszym telefonie jest Hanna Lachowska, Urząd Miasta Świnoujście. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak tam pogoda w Świnoujściu, pani Hanno?
Jak zwykle piękna, u nas zawsze jak świeci słońce, piękna, panie redaktorze.
Jak zwykle piękna, marketingowo, tak? Nawet jak nie świeci, to świeci.
No mówię tak, szczerze.
Wielka plaża, kolejne laury za świetnie urządzone plaże, no to prawda, to nie sposób
zaprzeczyć. Czysta, ciepła woda,
właśnie.
Żyć nie umierać.
Ale teraz porozmawiajmy o sprawie naszego niepełnosprawnego słuchacza, posłuchajmy.
Dzień dobry, ja tutaj do Świnoujścia. Chodzi mi o miejsca parkingowe dla inwalidów, których jest po prostu zdecydowanie za mało. Ja miałem taką sytuację na parkingu przy ulicy Bałtyckiej 18, kiedy podjechałem, na parkingu było bardzo dużo wolnych miejsc, natomiast jeśli chodzi o miejsce dla inwalidy, było ono zajęte. Było to wyłącznie jedno miejsce parkingowe. No w związku z czym nie miałem możliwości stanąć na nim, to był tam inny pojazd uprawniony. W związku z czym stanąłem obok tego miejsca, no i dostałem wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Ja mam inwalidztwo znaczne, czyli to najwyższe z możliwych i muszę podjechać jak najbliżej miejsca docelowego. Nie jestem w stanie przejść więcej. W związku z czym, no, pobieranie opłaty, nawet gdyby ona była zgodna z przepisami, no to uważam za niemoralne i niewłaściwe w tym przypadku. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Hanna Lachowska, Urząd Miasta Świnoujście. Parking na ulicy Bałtyckiej należy do miasta, czy też jest to parking
nie,
prywatny?
Nie, to jest parking prywatny, dlatego trudno mi wypowiedzieć się, nie wiem, jaki regulamin obowiązuje na tym parkingu. Ja oczywiście mogę wypowiadać się za miejsca należące do miasta, w tym strefę płatnego parkowania. I w strefie płatnego parkowania, jak i we wszystkich innych miejscach w Świnoujściu, niepełnosprawny, oczywiście, jeżeli jest miejsce dla niepełnosprawnego zajęte, może parkować na każdym innym miejscu i nie płacić. Mówię tu o strefie płatnego parkowania, no bo w miejscach bezpłatnych jest to oczywiście naturalne. Ale jeżeli w strefie płatnego parkowania, chociażby w dzielnicy nadmorskiej, miejsce jest zajęte, dla niepełnosprawnego może on zaparkować w każdym innym miejscu i obowiązuje go tak zwana zerowa stawka, już mówiąc po urzędniczemu. Czyli nie płaci za miejsce.
Czyli nie płaci za miejsce. My ze swojej strony zwrócimy się do w takim razie właściciela, czy też dzierżawcy tego terenu przy ulicy Bałtyckiej, skąd ten mandat, ta opłata dodatkowa dla naszego słuchacza, czy nie warto by było jej anulować. I teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca przeprawy Karsiborskiej, kolejki na promy i mówiąc kolokwialnie wcinania się w tę kolejkę.
Dzień dobry, nazywam się Sołtysiak i mieszkam w Międzyzdrojach. Mamy kłopot z dojazdem do promów, a szczególnie ta droga z Ognicy na prom. W tej chwili na przykład tam jest około 12 samochodów i będą się wciskać. Dzwoniłem w ubiegłym roku do żeglugi Świnoujście, powiedzieli mi, że to jest policja. Policja powiedziała, że to jest żeglugi i ta pani w żegludze mi tylko powiedziała, że nic nie stałoby na przeszkodzie zrobić zakaz skrętu w prawo. No i zaczynałem się tam, powiedzmy, no dzięki uprzejmości i grzeczności kierowców nie dojdzie do jakiejś tam scysji, no bo każdy się denerwuje, każdy chce wjechać. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy. No właśnie, sytuacja jest tego rodzaju, że część kierowców jedzie do centrum Świnoujścia, na tę przeprawę w centrum, tam jedzie potem ulicą Mostową i stara się potem na ulicę Pomorską, gdzie jest kolejka do przeprawy w Karsiborze, właśnie wewrznąć, mówiąc kolokwialnie znowu, w tę kolejkę.
Wcisnąć.
O, bardzo ładniejsze słowo. Dziękuję pani Hanno. Proszę powiedzieć, czy podzielają państwo jako władze miasta podejście policji, że można by zrobić zakaz skrętu w prawo, no i wtedy wszyscy musieliby jechać grzecznie w lewo i jechać na koniec kolejki. A ci, którzy z kolei chcieliby skręcić chociażby w ulicę Mostową już za Pomorską, po drugiej stronie Pomorskiej, no to musieliby troszkę nadłożyć tej drogi, jeżeli nie będą mogli zakręcać.
Taki znak będzie, panie redaktorze, i to już dziś albo jutro, bo już parę dni temu zostało zlecone przez miasto jego zamontowanie. Z tym, że tu jest jeszcze jedna rzecz. Znak znakiem, bo tam teraz też są tablice informujące, że jest to kolejka, jaki jest kierunek kolejki na prom i tak dalej, a mimo wszystko, tak jak mówi słuchacz, i ma pełną rację, niektórzy kierowcy próbują się wcisnąć bez kolejki. Dużo też zależy, tak jak mówię, znak znakiem, ale dużo też zależy od po prostu samych kierowców, tak? No jeżeli ktoś próbuje być, przepraszam za słowo, no trwańszy od innych i po co będę stał, jak ja mogę się wcisnąć bez kolejki, no to jak tu komentować, panie redaktorze?
Czyli dziś, jutro pojawi się znak.
Tak.
Będzie zakaz skrętu w prawo w tym miejscu. No i koniec, kropka.
Tylko jest jeszcze tylko prośba wielka do kierowców, którzy wyjeżdżają właśnie od kierunku Ognicy, żeby tego znaku przestrzegali.
Dziękuję bardzo za te informacje. Hanna Lachowska, Urząd Miasta Świnoujście. Pozdrawiamy, życzymy miłego plażowania.
Dziękuję
po południu,
również.
Bo chyba jeszcze nie
po
teraz.
Po południu. Dziękuję również, pozdrawiam.
To jest czas reakcji. 12.52. Czas najwyższy rozpocząć kolejny temat i powitać naszego gościa. Nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I oto telefon.
Witam Was z tej strony. Mam takie pytanie. Jest godzina nam 14, jest piątek, natomiast nas tutaj na węźle Kijewo są patrole policji, tylko jedna rzecz zastanawiająca, to nie jest polska policja, tylko policja niemiecka. Chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej Niemcy robią patrole na terenie Polski. Dziękuję uprzejmie za udzieloną odpowiedź.
Przede mną umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec podpisana w Berlinie 18 lutego 2002 roku i to jest umowa dotycząca właśnie współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych. Czy z tego wynika obecność takiego niemieckiego radiowozu na węźle Kijewo?
Tak, potwierdzam, że jest to taki punkt wyjściowy, jeżeli chodzi o przepisy, natomiast mamy jeszcze te nasze tutaj lokalne na szczeblu województwa zachodniopomorskiego i sąsiadujących landów po stronie zachodniej naszej granicy. I jak najbardziej możecie się Państwo spotkać z takimi sytuacjami, że zobaczycie radiowóz niemieckiej policji. Natomiast co ważne, w takim radiowozie musi być patrol mieszany, czyli policjant polski i kolega z Niemiec. Natomiast wszystkie czynności władcze, czyli te, które na przykład są związane z podjętą kontrolą drogową na terenie naszego kraju, w naszym województwie, wykonuje tylko i wyłącznie funkcjonariusz polski. Ten funkcjonariusz niemiecki wykonuje swoistą asystę. Jest to przede wszystkim ukłon w stosunku do licznych turystów i osób ze strony Niemiec, którzy są na naszym terenie, więc takie patrole mogą się rzeczywiście zdarzyć.
Czyli radiowóz niemiecki jak najbardziej w naszej tutaj polskiej strefie, ale z funkcjonariuszem polskim. W środku czy też na zewnątrz nasz kierowca mógł właśnie nie widzieć nikogo na zewnątrz. W każdym razie tutaj na terenie Polski to polscy funkcjonariusze wiodą pierwsze skrzypce i prym. Natomiast gdyby to było w Niemczech i tam był polski radiowóz, to w strefie przygranicznej to tam Niemcy są na pierwszej linii frontu, można powiedzieć.
Jak najbardziej. Mamy analogię z tym, że ją przekładamy oczywiście na stronę niemiecką. To jest zapis naszej współpracy tutaj lokalnej, która się świetnie układa już od kilku ładnych lat.
No właśnie, wspomniała Pani pobieżnie, bo mało mamy czasu, ale ja teraz powiem, że jest taka umowa z 15 maja 2014 roku i są potem już szczegółowe umowy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie i właśnie Komendantem Policji Neubrandenburg dotyczącej tej współpracy przygranicznej. A co w przypadku jakichś akcji, pościgów, co wtedy, jak to jest wtedy koordynowane, jakie tutaj są przepisy?
Na mocy tych międzynarodowych przepisów druga sytuacja, kiedy możemy się spotkać na naszym tutaj przygranicznym terenie z widokiem niemieckiego radiowozu, który podejmuje jakieś czynności w sensie, że na przykład jedzie na sygnałach świetlnych dźwiękowych, może być sytuacja związana z pościgiem transgranicznym, ale wówczas również, jeżeli policja niemiecka ma podstawy prawne do tego, żeby wjechać za ściganym przestępcą na nasz teren, to oczywiście powiadamia stronę polską policji. I jeżeli dojdzie do zatrzymania na naszym terenie przez funkcjonariuszy niemieckich potencjalnego przestępcy, to i tak jest przekazywane w nasze ręce polskiej policji. Takie są procedury. Więc albo mamy do czynienia z, na szczęście rzadkimi, ale jednak zdarzają się pościgi transgraniczne, albo te właśnie
te patrole. Dziękujemy.
Skierowane na ruch drogowy.
Bardzo za tę informację. Nadkomisarz Alicja Śledziona. To był czas reakcji.